Witam wszystkich, nazywam się Maciej Krabek i zapraszam do obejrzenia prezentacji na temat integracji z systemem na platformie Windows Phone 7. Podejmę dzisiaj trzy tematy. Pierwszym z nich będzie wykorzystanie Media Library oraz Media History. Dalej opowiem o mechanizmie Picture Extras and Share, natomiast na koniec pokażę, w jaki sposób z poziomu aplikacji możemy zmieniać wygląd kafelków znajdujących się na ekranie głównym telefonu. Obiekty Media Library i Media History są dostępne w przestrzeni nazw Microsoft Xena Framework Media. Oznacza to, że tworząc naszą aplikację, musimy dodać do niej referencję do biblioteki Microsoft Xena Framework. Obiekt Media Library daje nam możliwość uzyskania informacji dotyczących plików multimedialnych znajdujących się na telefonie użytkownika. Do tych informacji należy między innymi lista piosenek, lista albumów, lista artystów oraz szereg innych. Ja w dzisiejszym przykładzie posłużę się tą pierwszą listą, czyli listą piosenek. Po jej pobraniu mamy możliwość na przykład ich odtworzenia, natomiast ciekawszą rzeczą jest to, że przy pomocy instancji obiektu Media History mamy możliwość zapisania do huba znajdującego się w systemie Windows Phone 7 informacji o tym, że to nasza aplikacja odtworzyła daną piosenkę, co jednocześnie pozwala na pewną integrację pomiędzy hubem Windows Phone 7 a naszą aplikacją, dzięki czemu użytkownik może przejść z listy historii bezpośrednio znajdującej się w systemie do naszej aplikacji. Dodatkowo nasza aplikacja może otrzymać pewne informacje, pewne parametry, które pozwolą nam w odpowiedni sposób zareagować. W jaki sposób wygląda to w praktyce? Otóż przede wszystkim, tak jak powiedziałem, musimy dodać do naszej aplikacji przestrzeń nazw Microsoft Xena Framework Media. To w niej znajduje się m.in. obiekt Media Library, ale też Media Player, który posłuży nam do odtwarzania multimediów. Wymogiem, który niesie ze sobą wykorzystanie Xena, jest odświeżenie dispatchera frameworka Xena wewnątrz naszej aplikacji. Jak już powiedziałem, jest to wymóg, natomiast te cztery linijki, które są potrzebne do obsłużenia tej operacji, wydaje mi się, że nie będzie z nimi problemu. Jeżeli chodzi o obiekt Media Player, który będzie naszą bazą, mamy możliwość podpięcia się pod zdarzenie informujące o zmianie jego statusu. Dzięki temu możemy zmodyfikować nasz interfejs, bazując na informacjach o tym, czy aktualnie jest odtwarzana jakaś piosenka, czy jest zatrzymana, czy też została wybrana pauza. Aby wyświetlić listę piosenek, tworzymy sobie obiekt Media Library, a następnie korzystamy z właściwości Songs. W niej znajduje się lista wszystkich piosenek dostępnych na systemie, natomiast ich nazwy możemy pobrać przy pomocy właściwości Name. Mając już w ten sposób zbudowaną listę, binduję te informacje do przygotowanej na formatce kontrolki listbox i następnie przeprowadzam szereg operacji inicjujących interfejs użytkownika. Widzicie również tutaj metodę save history, w której to znajduje się pewien zbiór operacji niezbędnych do tego, żebyśmy mogli zapisać coś do huba historii. Ale o tym będziemy za chwilę. Jeżeli chodzi o kontrolę naszego prostego odtwarzacza, mamy do dyspozycji trzy przyciski. Przycisk Play, który będzie wywoływał Media Player z parametrem Current Song. Current Song jest to zmienna lokalna, która będzie mi służyć do prostszego przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi metodami. Dzięki temu będziemy mieć dużo mniej kodu, a tą samą funkcjonalność. Jeżeli chcemy na przykład zatrzymać lub prostu spauzować pewną piosenkę, posługujemy się odpowiednimi metodami dostępnymi w klasie Media Player. Tak jak już wspomniałem przed chwilą, istnieje możliwość zareagowania na zmianę statusu odtwarzacza multimediów i mamy tutaj do dyspozycji trzy podstawowe stany, takie jak playing, stopped i paused, na podstawie których możemy podjąć odpowiednie działania. Jeżeli chodzi o samą listę, dodajemy również możliwość wyboru odpowiedniej piosenki poprzez kliknięcie w nią. Jak wiadomo, Windows Phone 7 nie ma dostępu do myszki, natomiast jest to swego rodzaju wrapper na akcję użytkownika polegającą na zaznaczeniu elementu na liście. W reakcji na to zdarzenie pobierzemy odpowiednią informację na temat nazwy piosenki, a następnie ją odtworzymy. Aby odtworzyć taką piosenkę, musimy ją przede wszystkim znaleźć na liście w naszej bibliotece, a następnie przekazać ją jako parametr do metody play w klasie Media Player. Podobnie jak na samym początku, zapisujemy informację o tym w historii. Zapis takiej informacji polega na stworzeniu obiektu Media History Item, który to niestety wymaga zainicjowania właściwości Image Stream. Właściwość ta jest wymagana ze względu na to, że w hubie multimediów jest reprezentacja graficzna poszczególnych wpisów i tak tutaj, jeżeli nie ma nic w media library dotyczącego grafiki przypisanej do danej piosenki, stworzymy sobie sztuczny obrazek, wypełniając go odpowiednim kolorem i następnie taki obrazek przypiszemy do obiektu Media History Item. To, co pozostaje nam do zrobienia, jest to przede wszystkim zapisanie tej informacji w Media History. Natomiast jeszcze mamy możliwość dodania kontekstu do poszczególnego elementu historii. Dzięki temu kontekstowi hub multimediów będzie wiedział, w jaki sposób może odwołać się do naszej aplikacji. Oczywiście po stronie naszej aplikacji stoi wymóg obsłużenia tego typu wywołania, natomiast taką obsługę możemy przeprowadzić w metodzie onNavigatedTo, która jest wywoływana w momencie, gdy pojawia się nasze okno i jest przeprowadzana nawigacja do niego. Jak widzicie, tutaj możemy pobrać z kontekstu nawigacji informacje o tym, jaka to jest piosenka, bo pamiętajmy, że przekazujemy tutaj nazwę piosenki, która została zapisana do historii, a następnie możemy na przykład ją odtworzyć. Jeżeli uruchomimy to demo i przejdziemy do zakładki odpowiedzialnej za media, zobaczymy listę dostępnych na systemie piosenek. Mamy ich trzy, gdyż to jest tylko emulator. Mamy również na samym dole trzy przyciski odpowiadające za sterowanie naszym odtwarzaczem. W tym momencie mamy możliwość odtworzenia poszczególnych piosenek. Mamy możliwość kliknięcia w wybrany przez nas tytuł oraz zatrzymania odtwarzania danej piosenki. Jeżeli teraz byśmy przeszli na fizycznym urządzeniu do strony startowej, a następnie do huba poświęconego muzyce, mielibyśmy tam informację o tym, że dana piosenka została odtworzona, natomiast kliknięcie na nią spowodowałoby uruchomienie naszej aplikacji. W jaki sposób to wygląda, pokażę na screenach, gdyż emulator nie wspiera tego typu funkcjonalności. Jak widzicie, mamy tutaj dwa kafelki wypełnione informacją w zielonym kolorze, które to po kliknięciu wywołują naszą aplikację czego dowodem jest na przykład alert z informacją dotyczącą wybranej przez nas piosenki. W jaki sposób jest realizowany ten alert? Otóż przede wszystkim, podobnie jak w poprzednim przypadku, jest on wywoływany w metodzie onNavigatedTo. Tym razem jest to metoda dostępna na stronie MindPage, ze względu na to, że nasza aplikacja składa się z kilku zagnieżdżonych stron. Tutaj, aby przekierować się dalej z tymi informacjami o wybranej piosence do odpowiedniej podstrony, wykorzystujemy pewien mechanizm polegający na zapamiętaniu tych informacji, a następnie wywołaniu serwisu służącego do nawigacji, tak aby przekierował nas na odpowiednią stronę wraz ze stosownymi parametrami. Wróćmy zatem do prezentacji. Kolejnym tematem jest temat Picture Extras and Share. Podobnie jak w poprzednim przypadku, będziemy korzystać z przestrzeni nazw Microsoft Xena Framework Media, w której to znajduje się obiekt Media Library. Tym razem jednak posłuży on nam do pobrania listy zdjęć, która znajduje się na systemie. Jeżeli chcielibyśmy zmodyfikować i zapisać jakieś zdjęcie lub też pobrać z internetu i zapisać na dysku urządzenia, mamy możliwość skorzystania z metody Save Picture znajdującej się właśnie w obiekcie Media Library. Dzięki temu takie zdjęcie zostanie dodane do aktualnie istniejących zdjęć oraz będzie dostępne w kontekście przeglądarki zdjęć na naszym telefonie. Ważniejsze w przeciwieństwie do poprzedniego przykładu jest plik Extras XML. Dzięki niemu nasza aplikacja będzie rozpoznawana jako taka, która daje pewne rozszerzenia w kontekście obsługi zdjęć. Istotną rzeczą jest, aby zaznaczyć we właściwościach tego pliku opcję Copy to Output Directory i wybrać w niej wartość Copy Always. Jeżeli tego nie zrobimy, plik ten nie będzie dołączany do binariów naszej aplikacji, co implikuje fakt, że nasza aplikacja nie będzie rozpoznawana przez system w taki sposób, jaki byśmy sobie życzyli. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. W tym celu przygotowałem formatkę zawierającą kontrolkę Image, która będzie służyła nam do wyświetlania wybranych przez nas zdjęć. Dodatkowo mamy przycisk uruchamiający Photo Chooser Task, który poznaliśmy przy okazji prezentacji Launchers and Choosers, oraz będę wykorzystywał Application Bar Menu Items po to, aby wprowadzić tam informacje o aktualnie znajdujących się na naszym systemie zdjęciach. W jaki sposób robimy to z poziomu kodu? Otóż przede wszystkim, tak jak poprzednio, importujemy przestrzeń nazw Microsoft Xena Framework Media. Po zainicjowaniu wszystkich komponentów pobieramy listę zdjęć znajdujących się na systemie przy pomocy obiektu Media Library i właściwości Pictures. Na tej podstawie tworzymy sobie w dynamiczny sposób listę obiektów Application Bar Menu Item, które mają podpięte odpowiednie zdarzenie obsługujące kliknięcie. Obiekty takie dodaje do istniejącego w naszej aplikacji paska zadań, a następnie uruchamiam samą już aplikację. Obsługa zdarzenia kliknięcia na poszczególny obiekt będzie polegała na tym, że odnajdziemy w bibliotece odpowiednie zdjęcie, a następnie przerobimy je na źródło potrzebne przy naszej kontrolce Image Preview po to, żeby wyświetlić ją na ekranie telefonu. Dodatkowo mamy tutaj obsługę Photo Chooser Task, która polega na uruchomieniu tego zadania oraz odpowiednim obsłużeniu rezultatów. Mamy również zakomentowany kawałek kodu, który odpowiada za przetworzenie wybranego przez nas zdjęcia na skalę szarości, a następnie zapisanie go na naszym telefonie. Podobnie jak poprzednio, mamy możliwość zintegrowania się z systemem poprzez odpowiednie parametry. Tutaj możemy obsłużyć to tak samo jak w poprzednim przypadku w metodzie onNavigatedTo. Pozostawię to jednak jako ćwiczenie w celu sprawdzenia umiejętności obsługi tego typu zdarzeń. Jeżeli uruchomimy naszą aplikację, zobaczymy, że zostanie załadowana lista znajdujących się na naszym telefonie zdjęć. Możemy sobie wybrać jedno z nich. Widzimy, że jest to wodospad. I w tym momencie nasza aplikacja jest w pewien sposób dołączana do listy aplikacji, które mają pewne dodatkowe możliwości właśnie przetwarzania zdjęć. Warto tutaj pamiętać, że niestety emulator nie wspiera pełnej funkcjonalności, jaka jest potrzebna do tego dema. Nie ma tutaj oczywiście huba ze zdjęciami na telefonie. Natomiast przygotowałem poglądowe screeny, które mogą pokazać, w jaki sposób wygląda właśnie ten mechanizm. Otóż przede wszystkim, jeżeli wejdziemy do huba ze zdjęciami i wybierzemy interesujące nas w tym momencie zdjęcie, zobaczymy dodatkową opcję o nazwie Extras. Po jej wybraniu zostanie nam wyświetlona lista aplikacji, które aktualnie są zainstalowane na naszym systemie i które pozwalają na dodatkowe przetwarzanie zdjęć. Jeżeli odpowiednio obsłużymy komunikację pomiędzy tymi hubami, tak jak było to w przypadku odtwarzania multimediów, czyli piosenek, będziemy mieli możliwość przekazania do kontekstu naszej aplikacji informacji o zdjęciu, które zostało wybrane, i następnie wewnątrz naszej aplikacji możemy je stosownie przetwarzać. Trzecim mechanizmem, o którym chciałbym opowiedzieć, jest mechanizm pozwalający odświeżać ikonę naszej aplikacji na pulpicie głównym telefonu. W tym celu skorzystamy z przestrzeni nazw Microsoft Phone Shell oraz definicji klasy Shell Tie Shadow. Mechanizm ten niesie za sobą jednakże kilka ograniczeń. Przede wszystkim maksymalna częstotliwość zmian, jakich możemy dokonać, została ograniczona do jednej zmiany na godzinę. Dodatkowo wielkość pliku, którego będziemy używać do podmienienia naszej ikonki, musi być mniejsza niż 80 KB oraz nasz telefon musi pobrać ten plik w czasie krótszym niż 15 sekund. Jeżeli okaże się, że po trzech próbach dalej nie będzie można podmienić tej ikony, wówczas system anuluje takie zadanie. Mamy możliwość wykorzystania zadań uruchamianych jeden raz oraz mamy możliwość tworzenia zadań, które będą wykonywane interwałowo. Spójrzmy, jak to wygląda w praktyce. W celu zaprezentowania tego mechanizmu przygotowałem formatkę, na której znajdują się trzy przyciski. Pierwszy odpowiedzialny jest za uruchomienie pojedynczego wykonania podmiany naszej ikonki. Drugi będzie uruchamiany w trybie wielokrotnym, czyli interwałowym. Natomiast trzeci przycisk odpowiada za zatrzymanie wcześniej utworzonych zadań. Jeżeli przyjrzymy się kodowi, widzimy użycie przestrzeni nazw Microsoft Phone Shell oraz utworzenie obiektu typu Shell Tie Shadow. Aby w pełni zainicjować taki obiekt, musimy dodatkowo podać informacje na temat tego, jak będzie on uruchamiany. W tym przypadku wybieramy opcję one-time, która oznacza to, że po jednokrotnym uruchomieniu podmienienia naszego obrazka na pulpicie zadanie to zostanie zakończone. Dodatkowo mamy możliwość podania opóźnienia, kiedy dane zadanie ma zostać uruchomione. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że informacja o starcie tego zadania nie jest jednoznaczna z czasem, w którym po raz pierwszy zostanie wykonana podmiana ikony na pulpicie. Musimy to rozumieć w taki sposób, że jeżeli przesuwamy start naszego zadania na przykład o 5 minut, to pierwsza podmiana zostanie wykonana za godzinę i 5 minut od aktualnego czasu. Ważną rzeczą, którą musimy podać, jest Remote Image URI, gdyż to właśnie z tego adresu będzie pobierany nowy kafelek dla naszej aplikacji, który będzie umieszczony na pulpicie naszego telefonu. Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, jest to uruchomienie metody start na wcześniej przygotowany obiekt shelta i shadow. Jeżeli chcielibyśmy wykonywać nasze zadanie w sposób interwałowy, musimy podać, jak często ma się takie zadanie uruchamiać. Możemy również określić informację, po ilu powtórzeniach ma zostać ono zakończone, oraz wybieramy typ uruchamiania jako interwałowy. Podobnie jak poprzednio, podajemy informacje na temat zdalnego adresu do obrazka oraz wywołujemy metodę start. W jaki sposób wyglądają te obrazki? Przygotowałem je wcześniej i umieściłem na serwerze lokalnym. Wyglądają one dokładnie tak samo jak ikonka główna naszej aplikacji, z tym, że posiadają dodatkowe wpisy, które możemy interpretować w dowolny przez nas wybrany sposób. Przejdźmy ponownie do kodu. Jeżeli uruchomimy to demo, zobaczymy, że na naszym ekranie pojawia się ikon. To właśnie tą ikonką będziemy się chcieli w tym momencie zajmować. Jeżeli uruchomimy naszą aplikację i przejdziemy do odpowiedniej zakładki, możemy sobie uruchomić pojedynczy cykl odświeżenia takiej ikonki. Możemy go oczywiście zatrzymać, ale jeżeli ponownie uruchomimy i odczekamy w tym przypadku godzinę i 5 minut, wówczas ikonka ta zostanie zmieniona w określony przez nas sposób. Aby zaoszczędzić sobie i Państwu tą godzinę, uruchomiłem testową aplikację wcześniej i przygotowałem z niej pewne screeny. Jak łatwo się domyślić, wynikiem działania pojedynczego uruchomienia będzie pojawienie się na naszej ikonce cyferki 1. Mechanizm ten nie jest jedynym sposobem do modyfikowania kafelków naszych aplikacji. Innym sposobem mogą tu być różnego rodzaju notyfikacje, natomiast mechanizm notyfikacji jest dużo, dużo obszerniejszy niż ten, o którym dzisiaj opowiedziałem, dlatego na jego temat powstanie oddzielny webcast, który będzie wnikał dokładniej w jego działanie oraz możliwy sposób wykorzystania. Jeżeli chodzi o dzisiejszy webcast, to wszystko. Zapraszam do oglądania pozostałych części naszej serii. Zapraszam również do odwiedzenia mojego bloga oraz kontaktów na maila widocznego na dole ekranu. Dziękuję serdecznie za uwagę.